przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj ten gorący stół nieco taki symboliczny. W studiu jest za mną bowiem tylko pani poseł Katarzyna Uberhans z Lewicy. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ale są z nami także hybrydowo inni wielkopolscy posłowie. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór panie pośle.
Dobry wieczór, pozdrawiam radiosłuchaczy, pana redaktora i koleżankę i kolegę.
Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Tym razem próba była udana i mam nadzieję, że już łącza z okolicami Krotoszyna mamy na stałe zabetonowane i będziemy się słyszeć już zawsze w takiej jakości. Z nami jest również poseł Bartłomiej Wróblewski, także hybrydowo. Witam serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór.
Witam serdecznie państwa.
Proszę państwa, tak sobie pomyślałem, że tematy z odroczonym terminem wykonania mają to do siebie, że nie wydają się pilne. No ale żeby pewne sprawy miały happy end, być może trzeba o nich pomyśleć wcześniej. Tak jest pewnie z wszelkimi kwestiami klimatycznymi. Tak jak tutaj siedzimy, oglądamy się, zgodzimy się co do tego wszyscy. A mamy bowiem decyzję świeżą z ubiegłego tygodnia. To jest porozumienie pomiędzy Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim w sprawie zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Podkreślam nowych, bo to często nie jest doprecyzowane. Po 2035 roku. Mamy 13 lat do tego, żeby się przygotować do takiej sytuacji. No i tak samo będzie to wyglądało, jeśli chodzi pewnie o to, jaki taki pośredni skutek będzie to na naszą gospodarkę wywierało. Zadam państwu pytanie dosyć prowokacyjne, bo sobie różne opinie zebrałem. Twitter zakwitł od komentarzy na ten temat. Od takich komentarzy dosyć prostych, które mówią, że tak, czas najwyższy, musimy zabrać się za oszczędności klimatyczne, klimat nie może czekać i tak dalej, i tak dalej. Zeroemisyjne samochody to jest po prostu konieczność. Inni mówią hola, hola, ale tak naprawdę dotyczy to, to jest tak drogi i luksusowy towar, że zapłacą za niego najbiedniejsi, ponieważ nie będzie ich stać na to, żeby korzystać z samochodów elektrycznych i grozi im wykluczenie komunikacyjne. A zatem prawem obecności w studiu zapytam panią poseł Katarzynę Uberhan, jak pani się do tego ustosunkowuje? Czy to nie jest, czy to jest kaprys, czy to jest konieczność?
No, przejście na bezemisyjne samochody, myślę, że to jest w dłuższej perspektywie czasu, jest to rzecz konieczna. Na dzień, tylko że na dzień dzisiejszy jest to faktycznie kontrowersyjne, zwłaszcza, że zmieniają się też okoliczności. Bo jeszcze chwilę temu może nikt się nie zastanawiał nad tym, że będzie problem z dostawami prądu, że jesteśmy u progu, możemy być u progu kryzysu energetycznego.
Nawet światowego blackoutu. Takie są
również blackoutu w wydaniu czy światowym, czy europejskim, czy też polskim. I jedna, to znaczy, jeżeli chodzi o próg, a jeżeli przejdziemy już na nasz polski ogródek, to pytanie, skąd my pozyskujemy ten prąd, tą energię elektryczną.
Tak. A w przypadku Polski... Nie w wiaderku przecież, prawda? Nie
przynosimy pozyskujemy tego. Ją ponad 60% energii elektrycznej pochodzi z węgla. I jaki to ma sens w takiej sytuacji ładować te elektryki tym prądem z węgla? Tak de facto mamy samochody na węgiel. I faktycznie w takiej sytuacji, z takiej perspektywy, czy my ten ekologiczny cel tak naprawdę osiągamy? Czy akurat uważam, że w przypadku Polski zaczynamy nie od tego końca? Mhm. I czy ten termin nie powinien być jednak różny w zależności od poziomu zaawansowania i rozwoju odnawialnych źródeł energii?
Tak. Pani proszę, czy pani nie jest czasami trochę niepopularna w tych poglądach, w swoim
ugrupowaniu? To są moje prywatne poglądy, moje prywatne przemyślenia, ale myślę, że jak najbardziej mające odzwierciedlenie w stanie faktycznym. I uważam, że powinniśmy zacząć od źródeł energii, a dopiero później pomyśleć o tych samochodach elektrycznych. Czyli... Jestem zwolenniczką jak najbardziej na przykład samochodów hybrydowych, tych rozwiązań pośrednich. One też mają zostać wykluczone od tego 2035
roku. No one na pewno co najmniej połowę obniżają emisję. Także to jest już jakiś cel pośredni osiągnięty w tym momencie.
Jest, tak, więc ja tu jestem zwolenniczką tego rozwiązania. Przy czym trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, bo nie za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Ale samochody to jedno, a infrastruktura to drugie. I znowu Polska jest na szarym szarym końcu, jeżeli chodzi o infrastrukturę i ładowanie
to zaraz rzeczywiście do tego wrócimy. Panowie posłowie, czy zgadzacie się z opinią koleżanki z ław poselskich na temat tego właśnie, że jeśli już, to od innej strony powinniśmy zacząć o tym mówić. Poseł Andrzej Grzyb, pan wiele lat w Brukseli zasiadał w ławach Europarlamentu. Czy to jest tak, że z perspektywy Brukseli widać to, co się dzieje w państwach Europy Wschodniej, tych państwach, które musiały dokonywać transformacji ustrojowej, czy jakby to, co tam jest jako pomysł taki ogólnoeuropejski, rzucony niejako, zaaprobowane, czy jest świadomość tego, jakie to jest skomplikowane, być może z perspektywy naszej części globu, czy starego kontynentu, no bo dotyczy to Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, no agenda klimatyczna nie jest tylko agendą europejską, ona jest przecież agendą ONZ-owską. Zresztą w najbliższych okresie czasu odbędzie się kolejny szczyt w Egipcie.
Jesteśmy na czasie, to prawda, tak.
Tak, więc a poprzedni miał miejsce w Wielkiej Brytanii. Zresztą miałem okazję być w jednym dniu obrad, kiedy był ten dzień tak zwany parlamentarny, poświęcony akurat agendzie klimatycznej. Także Unia Europejska jest i państwa członkowskie ją tworzące są integralną częścią porozumienia paryskiego i to porozumienie paryskie jest obowiązujące, choć ono w chwili obecnej ulega daleko idącej ekstrapolacji, czyli zmianie. Dlaczego ta zmiana następuje? Ona wynika między innymi z tego, co jest efektem kryzysu wywołanego przez wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale również zablokowania bezpieczeństwa dostaw różnego rodzaju czynników energetycznych, które decydują o bezpieczeństwie energetycznym. Ale natomiast proces związany z przyjmowaniem nowego prawa, które jest zapisane w ramach nowego Zielonego Ładu Europejskiego, w którym to między innymi emisje z transportu miałyby być ograniczane i to jest kontynuacja tego wszystkiego, co działo się przez poprzednią kadencję.
Tak, ograniczane, ale nie radykalnie wyzerowane. To są dwa różne pojęcia.
Ale to mówię, ta agenda u nas była przyjęta w poprzedniej kadencji, aby zmierzać w kierunku obniżenia emisji z transportu poprzez wprowadzenie coraz to nowych norm. Ja zresztą też byłem sprawozdawcą jednej z dyrektyw, to była tak zwana dyrektywa o czystym transporcie, Clean Vehicles Directive, która dotyczyła publicznego transportu, a więc wszystkich tych samochodów, które są wykorzystywane przez instytucje publiczne, ale głównie największe tutaj efekty są oczekiwane, jeżeli chodzi o transport publiczny, a więc wszystkie samorządy, które posiadają transport publiczny, ale też dotyczy instytucji posiadających między innymi samochody ciężarowe, samochody dostawcze i również samochody osobowe. Te obowiązki zostały nałożone na administrację publiczną państw członkowskich, ale nie o tym rzecz. Natomiast w chwili obecnej ten projekt jest rozszerzeniem tej agendy z poprzedniej pięcioletniej kadencji Parlamentu oraz Komisji i Rady i on zmierza do radykalnego, że tak powiem, odejścia, jeżeli chodzi o produkcję samochodów z silnikiem spalinowym od roku 2035. To porozumienie, które zostało zawarte w ramach negocjacji pomiędzy dwoma ustawodawcami, współustawodawcami, a więc parlamentem oraz Radą Unii Europejskiej, która jest też współustawodawcą, a którą tworzą ministrowie z poszczególnych państw.
Czyli tak jakby państwa wyraziły na to zgodę, tak naprawdę można powiedzieć.
Tak, przy współudziale Komisji Europejskiej, ale tutaj w tym trilogu Komisja Europejska nie odgrywa roli już wiodącej, bo tu wiodącą rolę odgrywa Rada wspólnie z Parlamentem, jako współustawodawcy. Komisja tutaj jest, że tak powiem, takim moderatorem tej dyskusji. To jest dosyć unikalne rozwiązanie, trochę trudne do przyjęcia czy do zrozumienia, jeżeli ktoś w tym mechanizmie osobiście nie uczestniczył.
No tak, ale ma pan wrażenie...
Proszę zauważyć, że to porozumienie, które jest prowadzone w chwili obecnej pod przewodnictwem prezydencji czeskiej, ono nie uzyskało pełnego poparcia wszystkich frakcji parlamentarnych. I na przykład frakcja Europejskiej Partii Ludowej i wiem, że również frakcja EKR-u są przeciwne takiemu radykalnemu postawieniu sprawy i wnoszą o to, aby była stosowana tak zwana neutralność technologiczna. To znaczy, żeby wszystkie technologie, które zmierzają do ograniczenia emisji, były dopuszczone, żeby nie eliminowano tutaj radykalnie jednej z technologii.
To skąd pani pośle ta informacja, że jest też zgoda Parlamentu Europejskiego w tej sprawie i porozumienie?
No, panie redaktorze, liczy się metoda Donta. Czyli jeżeli poza tymi dwoma frakcjami, które wymieniłem, wszystkie pozostałe się zgadzają na to rozwiązanie, no to wtedy jest większość zgodnie z metodą.
To się nazywa demokracja nawet.
No, takie są zasady gry. Więc niekoniecznie zawsze EPP i socjaliści, i liberałowie tworzą większość. Czasami również właśnie do mniejszości należą wymienione te dwie frakcje. I ja natomiast chcę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Jeżeli to porozumienie jest, to ono de facto w takiej formie zostanie poparte przez większość, która się utworzyła w Parlamencie Europejskim i to rozporządzenie zostanie zaakceptowane z jednej strony przez Parlament, a z drugiej strony, no jestem ciekaw, czy nie będzie tutaj, że tak powiem, jakiejś mniejszości blokującej w Radzie dla tego porozumienia. To jest jeszcze wszystko przed nami. Natomiast tam jest szereg, że tak powiem, bezpieczników jednak
to zapisanych. Zaraz do tego wrócimy.
I jednym z tych bezpieczników jest co dwa lata prowadzony przegląd, jakie będą skutki społeczne wprowadzenia tego rozwiązania.
Taka klauzula awaryjna, tak się to nazywa.
Choć muszę powiedzieć tutaj, panie redaktorze, żeby to była ciągłość. No, 8 największych producentów samochodów, w tym również Volkswagen, który przecież w Wielkopolsce ma dwie fabryki, zgodziły się, czy popierają to rozwiązanie. Więc to jest.
Panie pośle, a czy to nie jest tak, że to tak jakby karpie zgodziły się na Wigilię w październiku?
Panie redaktorze, ja myślę, że to jest związane z faktem, że postawione zostały przed tymi firmami trudne wybory. Mhm. Te trudne wybory w szczególności dotyczą samochodów, bo to rozporządzenie dotyczy samochodów osobowych i vanów. Mhm. W związku z tym trudne wybory zostały postawione przed przemysłem samochodowym. I on,
brak wyboru, powiedziałbym nawet, panie pośle. No, bo tak,
gdyby on miał ten przemysł wprowadzać, no na przykład producenci samochodów ciężarowych, oni mówią tak, jeżeli mamy wprowadzać kolejną normę Euro 7, to my wolimy od razu przejść do elektryfikacji transportu ciężarowego. Więc to jest pewnego rodzaju decyzja, bo przecież koszty modernizacji obecnych silników spalinowych też byłyby dalekie idące. Ale też myślę, że jest tutaj jeszcze szereg innych bezpieczników. Ale nie chciałbym
dominować. Chciałbym oddać głos Bartłomiejowi Wróblewskiemu. Ja tylko jedno zdanie. Nie wszystkie duże koncerny się na to zgodziły, bo między innymi Carlos Tavares, szef koncernu Stellantis, który skupia taki duży holding, to jest Peugeot, Fiat, Opel, Dodge, mówi, że no, on sprzeciwia się temu projektowi. Uważa, że będą ogromne skutki społeczne.
Przede wszystkim BMW też chyba wyraził jakieś wątpliwości.
BMW też, jeżeli dobrze kojarzę. Poseł Bartłomiej Wróblewski, pańskie zdanie na temat tego, no, projektu, który właściwie jest przegłosowany, praktycznie przyjęty, uznawany za taki, który został, mówiąc kolokwialnie, przyklepany, choć może jeszcze różnie być z tym rzeczywiście w tym przeglądzie awaryjności, takiej klauzuli specjalnej. Jak pan to ocenia?
Rzeczywiście, pod koniec października Parlament Europejski porozumiał się w tej sprawie z Radą Unii Europejskiej i zgodnie z tym porozumieniem od 2035 roku nie kupimy nowych. Samochodów spalinowych. Akcentuję nowych, bo to nie oznacza, że po 2035 będą jeździły samochody spalinowe. Nie oznacza też, że nie będzie możliwości obrotu pojazdami spalinowymi. Czyli jeśli do 2035 roku kupimy taki samochód, to będziemy mogli nim jeździć tak długo, dopóki będzie sprawny, dopóki będzie istniała możliwość naprawy. Więc krótko mówiąc, pojazdy spalinowe będą jeździły przez kolejne lata, prawdopodobnie dziesięciolecia.
No to by musiały być takie pancerne samochody spalinowe, takie na 20 lat jazdy.
Nie jest moim zdaniem też wcale przesądzone, że ten termin 2035 rok zostanie dochowany. Już w części pan, w czasie rozmowy z panem posłem Andrzejem Grzybem o tym wspominał. Jest wiele tutaj czynników, które mogą wpłynąć na datę i na treść tego porozumienia w przyszłości. No, zasadniczym i podstawowym to jednak jest to, że nie możemy tracić z oczu przekonań i możliwości Europejczyków i Polaków. Czy rzeczywiście za 10 lat Polacy masowo będą w stanie kupować samochody elektryczne?
Pytanie, moim jakie zdaniem, to będą samochody wtedy, prawda?
Jakie też to będą, wiemy. Jak będzie szybko rozwijał się ten rynek, jaki będzie rozwój technologiczny. Na dzisiaj, gdybyśmy zapytali większość Polaków, to prawdopodobnie większość z nas albo nie zna nikogo, albo pojedyncze osoby, które jeżdżą takimi samochodami. Więc wiara w to, że za 10 lat zmieni się to zasadniczo i nagle będziemy w stanie kupować samochody elektryczne i będziemy chcieli kupować te samochody elektryczne, no moim zdaniem jest taką wiarą bardzo optymistyczną. To nie oznacza, że ten proces przechodzenia na elektromobilność, na samochody elektryczne, on zostanie zatrzymany, ale być może nie będzie przebiegał tak szybko, jak oczekują tego optymiści i także jak to zostało zapisane w tym porozumieniu. Sprawa bezpieczeństwa milionów Europejczyków, milionów Polaków, uważam, że powinna być dla nas zupełnie zasadnicza.
Bezpieczeństwa gospodarczego, jak rozumiem, tak o tym pan mówi?
I też socjalnego pewnego rodzaju wykluczenia komunikacyjnego, które mogłoby się wiązać z tym, gdyby to porozumienie miało być forsowane niezależnie od kosztów społecznych.
Pani poseł się uśmiecha?
Tak, bo słyszę o wykluczeniu komunikacyjnym, to oczywiście przychodzi mi na myśl oczywiście moja lewacka agenda, czyli zbiorką, tak? Stawiajmy na komunikację zbiorową. Nie będziemy się musieli martwić, czy każdego stać na samochód. Zresztą nie jest to powiedziane, że tak musi być. Ludzie często kupują stare samochody dlatego, że nie stać ich na nowe, a komunikacja, transport publiczny na przykład nie obsługuje danej miejscowości.
Pani poseł, czy to nie zadziała tak? Skoro wprowadzą samochody elektryczne, ich rejestracja jako nowe, no to wzrośnie sprowadzanie używanych aut z Europy Zachodniej i się po prostu zalejemy.
Jest kilka, w tej całej historii jest kilka wątków. Cały czas tutaj mówimy, z jednej strony mówimy o samochodach elektrycznych, o elektromobilności, przy czym w perspektywie 10 lat to nie możemy wykluczać, że technologia też będzie się rozwijała w innym kierunku. Przecież założeniem są samochody, odejście od silników spalinowych i pojazdy bezemisyjne. Czy to na pewno będzie energia elektryczna, czy to na pewno będzie prąd,
no tak, jako źródło tej energii? To być też może, że mogą to być samochody wodorowe, bo jest taka możliwość, bo my powiedzieliśmy tak, przyjęliśmy a priori, że to będą elektryki. W tym projekcie, na razie nazwijmy go jeszcze projektem, jest mowa, że to mogą być także samochody napędzane przez ogniwa.
Głównym założeniem jest to, że to będą pojazdy bezemisyjne. I oczywiście jak drogie będzie to rozwiązanie, to też rzeczywistość pokaże i kogo będzie na to stać, to jest kolejne pytanie. I w sytuacji, gdy zakładamy, że one będą drogie i nie patrząc z dzisiejszej perspektywy, że to będą drogie rozwiązania, na które nie będzie stać wszystkich, to właśnie wybijają się jakby kolejne dwie kwestie. Czyli ten rozwój transportu publicznego, komunikacji publicznej i na poziomie lokalnym, czyli miejskim, czyli te dostępne autobusy, przejazdy pojazdami komunikacji miejskiej bezemisyjnymi. I tutaj myślę, że miasta sobie bardzo dobrze radzą. Mamy przecież tramwaje, coraz więcej autobusów, które są, czy właśnie się chwalą tym, że są bezemisyjne. Nawet opisane na autobusach możemy czytać często taką autoreklamę pojazdu czy samorządu.
Taki kopcący, zeroemisyjny autobus.
Tak, który się chwalił, że jestem bezemisyjny,
tak,
a kopcił.
Taki dym.
To mi się nie zdarzyło. Ale ale też ja mówię, stawiałabym też cały czas, nie zapominała o rozwoju też czy transportu kolejowego, o tym, żeby przywrócić sieć połączeń, o tym, by jednak te połączenia zostały polikwidowane, wróciły. Tutaj wiemy, że w tle mamy CPK i rozwój kolei szybkich prędkości, ale to są też na dużych odcinkach i dużych prędkościach, a jednak chciałabym wrócić do pamiętać, że też o tych połączeniach lokalnych, dużo tematów otwieram, wiem. A wracając do tego wątku starych samochodów, na które zakładamy, że będą bardziej dostępne i do których będziemy zmuszeni, do których część osób będzie zmuszona, żeby je zakupić w przypadku braku komunikacji miejskiej czy transportu publicznego w obszarze lokalnym, na dojazd do pracy czy dowiezienie dzieciaków do szkoły, to niektórzy prognozują, że może nas czekać, nazwijmy to syndrom hawański, to znaczy będziemy skazani na stare samochody, faktycznie remontowane, odnawiane, to pewnie będzie urokliwe, jeżeli nie takimi starymi oldtimerami, zabytkowymi samochodami, to będzie pewnie ciekawy widok, ale pytanie, na ile to będzie ekologiczne rozwiązanie,
klimatu.
To jest kolejna kwestia.
Mam duże wątpliwości. Panowie, wyzwania i zagrożenia dotyczące właśnie tego projektu, plus to pytanie, które już zawisło troszeczkę, dotyczące hybryd. Dlaczego nie ma hybryd w tym projekcie? No bo to jednak jest mimo wszystko jakieś rozwiązanie, które wydaje się technologicznie i realizowane i kompromisowe w dużej mierze, bo hybrydy są znacznie, znacznie tańsze niż samochody napędzane elektrycznie. Ja już nie mówię o samochodach wodorowych.
Ja myślę, że to jest szereg problemów, które niewątpliwie spowodują, że te dwuletnie okresy jak gdyby weryfikacji tego rozporządzenia, bo proszę zwrócić uwagę, że rozporządzenie ma to do siebie, że ono będzie stosowane wprost. Czyli państwa zostaną rozporządzeniem zobowiązane do wprowadzenia. Już nie będzie implementacji, czy czasu na implementację.
Jest po prostu deadline.
Tak, to data. Po prostu rozporządzenie wchodzi w życie i państwa będą musiały rozpocząć tutaj działanie. Różne działanie, bo przecież to nie jest tylko kwestia nowych samochodów, ale przygotowania całej infrastruktury, w tym infrastruktury ładowania. Obojętnie, czy to będą stacje ładowania samochodów elektrycznych, czy to będą stacje ładowania na przykład wodoru w wypadku samochodów.
I to jeszcze wodorowych. Szybkiego ładowania, prawda? Bo to też jest problem.
No i tutaj w moim przekonaniu trzeba zwrócić uwagę, że tam jest jeszcze szereg elementów zaszczytych, które są takie, bym powiedział, do rozstrzygnięcia. Mianowicie nie została uchylona dyrektywa o paliwach alternatywnych. A w tych paliwach alternatywnych mamy wodór, mamy również biogaz, mamy również e-paliwa. No i to sprawia, że te samochody będą mogły na te paliwa alternatywne będą mogły funkcjonować. Po drugie jest również kwestia możliwa tak zwanego retrofittingu, czyli odbudowy istniejących samochodów, które będą mogły mieć inną jednostkę napędową niż tylko silnik spalinowy. Ale też proszę zauważyć, że w Belgii już się rozpoczął taki proces i tam powstały firmy, które przyjmują używane samochody, które już mają trochę lat i wypuszczają po odnowieniu te samochody z nawet gwarancją.
Panie pośle, a wie pan, jaka jest cena, jak to się ma do ceny samochodów?
Nie jestem w stanie tego powiedzieć.
To ciekawy trop byłby.
Zwracam uwagę na to, że może się okazać, że tutaj ten proces przechodzenia na te samochody elektryczne, on będzie dużo dłuższy niż ten rok 2035. Po drugie,
mówi praktyk unijny, mówi praktyk, więc może
sam proces, że tak powiem, również bezpieczeństwa energetycznego, bo przecież trzeba zapewnić do tego energię.
I surowce jeszcze do tego przecież.
Ale energia to jest pierwsze, bo przecież tej energii elektrycznej musi wystarczyć. Tutaj, tak jak powiedziałem, te szybkie stacje ładowania, one będą pobierały dużo więcej w okresie, w jednostce czasu, więc to trzeba będzie rozbudować sieci i tak dalej, i tak dalej. To jest cały bardzo skomplikowany proces, więc to nie wystarczy tylko powiedzieć zakazujemy. I jeszcze chcę tutaj dodać, że też produkcja samych samochodów elektrycznych to są też wyzwania natury technologicznej. Mianowicie tam jest wielokrotnie więcej na przykład półprzewodników, tak zwanych chipsów, tak? I w chwili obecnej wiemy, że zerwanie łańcuchów dostaw, które nastąpiło w wyniku epidemii covidowej, sprawiło, że Europa wraca i inwestuje też duże pieniądze w to, żebyśmy w Europie mogli wytwarzać akurat te półprzewodniki. Przecież Volkswagen przez pewien okres czasu też stał we wrześniu, bo nie było półprzewodników. jest takim, bym chciał, limitującym czynnikiem, jest produkcja półprzewodników. Drugim limitującym, takim, bym chciał, ważnym surowcem jest lit do produkcji akumulatorów. Żeby tego szerzej nie rozwijać, choć Polska staje się tutaj dużym producentem i właściwie chyba czwartym eksporterem z Unii Europejskiej na rynki światowe, jeżeli chodzi o akumulatory. No i miedź, kwestia miedzi, bo w samochodzie spalinowym mamy około 13 kg miedzi. W samochodzie elektrycznym mamy około 90 kg miedzi. Więc to są poważne technologiczne rozwiązania, które oczywiście zostaną w jakiś sposób rozwiązane, bo skoro przemysł się tego podjął, to to zrobią. Ale to może być, to mogą być te, że tak powiem, bariery, które spowodują, że ten proces będzie nieco wydłużony w czasie. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na dwa fakty, które związane są między innymi chociażby z Poznaniem, ale też z wieloma innymi miastami w Polsce. Chcą wprowadzić strefy czystego transportu, do których nie wjedzie się za chwilę. Ja już nie mówię z...
To można być na przykład na Dębce albo na Wildzie można mieć wykluczenie komunikacyjne, bo się nie wjedzie do centrum.
Nie wjedzie się z samochodami, które nie będą miały co najmniej klasy Euro 5, a później pewnie zeroemisyjne. A z drugiej strony też mamy propozycje rozwiązań i to już są rozwiązania rządowe, które są przygotowane w związku z tym rozporządzeniem, mianowicie zakaz przywozu do Polski starych samochodów z silnikami spalinowymi. My mamy w Polsce w chwili obecnej połowę samochodów, które są mają 10 lat i więcej. Więc to jest rzeczywiście bardzo poważny
jeden
problem.
Jeden z najwyższych wskaźników w Europie.
Tak, i to będzie, że tak powiem, duża, bardzo limitująca kwestia, bo przecież to są pieniądze, które muszą obywatele wydać na te. Więc ja myślę, że będziemy jeszcze z obserwatorami bardzo wielu...
Przetasowań?
Tak myślę, przetasowań związanych z tą sprawą, choć należy ten kierunek uznać za wyzwanie z jednej strony technologiczne i cywilizacyjne.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, jak sobie pan tego wszystkiego słucha, tych argumentów, które się pojawiają, tych jednak przeszkód, które się mnożą. Ja jeszcze dodam jedną rzecz. My jesteśmy jednym z głównych producentów, podwykonawców części do samochodów spalinowych.
Ale jest 300 tysięcy pracowników w sektorze automotyw.
No właśnie, czy ci ludzie znajdą zatrudnienie w przemyśle, który będzie nastawiony na produkcję aut elektrycznych? Tego dziś nie wiemy. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego, Francis Breton, powiedział, że być może w Unii Europejskiej stanie się, dojdzie do masowego bezrobocia. 600 tysięcy co najmniej miejsc pracy po prostu ubędzie. Tak on oceniał to na szybko. No i to ja to tak dodaję na górkę do tych wszystkich wyzwań, które są z tym związane. I pytanie do pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Ile może w ogóle jeszcze być tych zagrożeń, czy ewentualnie plusów? No bo mimo wszystko gdzieś ten cel chcielibyśmy, żeby było zeroemisyjnie. No ale koszt cały czas nam się tutaj rachunek wyświetla.
No tutaj kwestia jest rachunku, ale jest kwestia też praktyczna. Samochody elektryczne wciąż nie mają bardzo dalekiego zasięgu, trzeba często ładować.
Kolejna rzecz.
To nie jest, to jakby kwestii technicznych, technologicznych jest tutaj więcej, które muszą zostać poprawione. I wydaje mi się, że tu jest duże prawdopodobieństwo, że te zmiany technologiczne akurat będą następować, one już następują, więc nie wydaje mi się, żeby był to problem nie do przezwyciężenia, ale na pewno wymaga to czasu. Na pewno kluczową rzeczą są, o czym już mówimy w całej naszej dzisiejszej rozmowie, pieniądze. Cena samochodów elektrycznych jest bardzo wysoka. Także te kwestie dotyczące na przykład dostępności cen miedzi, to są sprawy, które wydaje mi się, że tego nie jesteśmy w stanie zadekretować, bo w związku z tym ja uważam, że należy zachować pewnego rodzaju dystans, podchodzić do tej sprawy z pewnym spokojem, bo może się okazać, że ten rok 2035 to będzie rok 2040 albo nawet nieco późniejszy, że będą pojawiać
tylko,
się
tylko, że jak już będzie, to będzie, tak jak mówi pan poseł Andrzej Grzyb, że jak będzie deadline, no to w tym momencie nie ma implementacji, tylko zaczynamy.
Ale
w praniu.
To są mimo wszystko są to wydarzenia przyszłe i postanowione, ale to nie oznacza, że pewne.
Postanowione ja nie oznacza, że pewne. Bardzo filozoficznie ładne, to zabrzmiało. Tak, ładne określenie.
To znaczy, jeżeli wiemy przecież z historii Unii Europejskiej, że wielokrotnie formułowane były bardzo ambitne cele, strategia lizbońska dotycząca pozycji Unii Europejskiej w światowej nauce na przykład. No i wiemy, że po 20 latach nikt o tym nie pamięta. Ja nie sądzę, żeby w tej sprawie było tak samo, ale tylko zwracam uwagę, że te trudności, o których już tutaj rozmawiamy, i finansowe, i technologiczne, no powodują, że
może się proces gotować.
Na pewno nie będzie przebiegał tak szybko, jak chcą optymiści, co nie oznacza, że nie będzie przebiegał. Pytał pan też o kwestie ekonomiczne, o kwestie konsekwencji, bo mówiliśmy tutaj o ryzyku zubożenia części społeczeństwa, to, że samochód nagle stanie się po wielu dziesięcioleciach ponownie wielkim luksusem. Ale wspominał też, postawił pan pytanie dotyczące konsekwencji ekonomicznych tych decyzji gospodarczych. Czy polskie firmy przystosują się do tej zmiany? I tutaj akurat ja jestem optymistą. Uważam, że mamy bardzo elastyczny mały i średni przemysł, małe i średnie firmy polskie są elastyczne, więc one będą wypełniać te luki i te potrzeby, które będą powstawały, które będą pewnie coraz większe w kolejnych latach, jeśli ta ambitna agenda rzeczywiście będzie stanie się faktem.
Proszę państwa, ja tak miękko przejdę do jeszcze jednego tematu, który dzisiaj chciałbym poruszyć. To się troszeczkę z tym wiąże, środki z Krajowego Planu Odbudowy, który również miał pójść w dużej mierze na transformację zieloną, na to, żeby naszą gospodarkę, trochę społeczeństwo też, bo tu chodzi o całą przecież, cały zasób naszego kraju, nie tylko naszego kraju, przestawić na te zielone, ekologiczne tory. No i pytanie jest takie. Mamy siódmy raz nałożoną karę przez Komisję Europejską. Dzisiaj rano o tym rozmawiałem z ministrem do spraw Unii Europejskiej, Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem, który mówi, że jest optymistą, że udaje się na kolejną turę rozmów do Brukseli. I pytam państwa, czy wy jesteście też optymistami, że to się uda rozwiązać do wyborów parlamentarnych w październiku, że dostaniemy te pieniądze, ale to tak z punktu widzenia praktyków politycznych. Czy to, co w tej chwili jest na stole, państwa zdaniem sprawia, że jesteśmy bliżej tych pieniędzy, czy w ogóle jesteśmy blisko tych pieniędzy? Pani poseł, spoglądam na panią, dlatego że wy dzisiaj stanowisko w tej sprawie jako Lewica Wielkopolska wystosowaliście, no zatem jesteśmy aktualni.
Tak, wystosowaliśmy, tak naprawdę podjęliśmy taką uchwałę na wczorajszej Radzie Wojewódzkiej Nowej Lewicy, jakby ponaglającą jakby do tego, by podpisać, by złożyć wniosek o środki wynikające z Krajowego Planu Odbudowy, środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Przypomnę, że Lewica głosowała za tymi środkami i trochę nam się za to oberwało, że głosowaliśmy wspólnie z partią rządzącą, ale uważam, do dzisiaj uważam, robiłam to z pełnym przekonaniem i do dzisiaj uważam, że tak należało, że to są środki, które Polsce po prostu są koniecznie niezbędne, bo i przypomnę, że są to środki, które się nam były nam potrzebne już po wyniku pandemii koronawirusa, po pandemii, a przecież nałożyły się na to nowe okoliczności, kolejny kryzys uchodźczy, wojna w Ukrainie i poniesione przez państwo, przez społeczeństwo ogromne koszty.
Ja myślę tylko, czy ten wniosek można złożyć, dopóki nie ma tych ustaleń operacyjnych.
To znaczy, prawda jest taka, że
są w Brukseli.
Prawda jest taka, że by złożyć ten wniosek, złożyć można wniosek, ale żeby on nie został odrzucony, znaczy wniosek o wypłatę tych środków, ale żeby on nie został odrzucony, muszą być spełnione kamienie milowe.
A to jest jeszcze trzecia rzecz.
I myślę, że tutaj przysłowiowy pies jest pogrzebany. To te pierwsze spod tych kamieni milowych jest więcej, ale te najważniejsze pierwsze trzy dotyczą Trybunału, Izby Dyscyplinarnej, która obecnie jest Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Te rozwiązania nie w sposób wystarczający rozwiązały kwestie dyscyplinowania sędziów i to się nadal nie podoba Komisji Europejskiej, plus przywrócenie do orzekania sędziów zawieszonych.
Minister Szynkowski dzisiaj mówił, że każdy sędzia, który złożył taki wniosek w tej procedurze odwoławczej, został przywrócony, więc to jest kwestia, żeby
po prostu się... Myślę, że to jest na pewno pewno jeszcze jest, pozostaje kwestia Izby Odpowiedzialności Zawodowej i wiem, że może tak. Zrobię pół kroku wstecz i jeszcze dodam, że jako Lewica byliśmy też, jako delegacja Lewicy, przecież byliśmy niedawno w Brukseli.
No
i rozmawialiśmy z komisarzami, byliśmy właśnie po to, żeby rozmawiać na temat wypłaty i możliwości wypłaty tych
środków.
Jest
to realne?
I prawda jest taka, że ta chęć po stronie Komisji Europejskiej jest. Warunek jest tylko warunkiem i spełnienie tych wymogów. I to jest kwestia tylko chęci współpracy po obu stronach. I na pewno po stronie Unii Europejskiej ta chęć współpracy i chęć wypłacenia tych środków jest, bo nie jest w niczyim interesie blokowanie tych pieniędzy. Zwłaszcza, że one są tak bardzo potrzebne państwu członkowskiemu, jakim jest Polska.
Panowie posłowie, pytanie o to, na ile realne jest uzyskanie przez nas środków do, no w realnym czasie, na pewno przed wyborami przyszłorocznymi. Poseł Bartłomiej Wróblewski.
Polsce pieniądze z KPO i z budżetu Unii Europejskiej się należą. I mnożenie trudności w tym względzie nie znajduje podstaw. Oczywiście, więc jakby to jako ogólna konkluzja i takie najważniejsze stanowisko, pod którym powinna podpisać się cała polska klasa polityczna i powinna o to solidarnie zabiegać, bez mnożenia wątpliwości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że myślę, że spośród naszych słuchaczy nikt nie może już się odnaleźć w tych wszystkich kamieniach milowych, ustaleniach operacyjnych, miernikach, wskaźnikach, celach.
Są nawet cztery, tak mówi minister Grzegorz Puda. Tyle zostało do spełnienia.
Tak, ale to mówimy o czterech tych obszarach. Natomiast ja mówię o różnych kwestiach, które tutaj muszą być brane pod uwagę. Chcę często powiedzieć to, że ten system jest tak skomplikowany i tak niezrozumiały dla opinii publicznej, że samo w sobie ten proces dochodzenia do tego, by otrzymać pierwszą transzę pieniędzy, z pewnością do Unii Europejskiej.
Tu ma pan rację, bo rzeczywiście jak czytałem te kolejne elementy, to jest...
pokazuje, że mamy do czynienia z jakąś gigantyczną biurokracją, w której mieszane są bardzo różne rzeczy. Od spraw, które w ogóle nie należą do kompetencji Unii Europejskiej, jak organizacja Sądu Najwyższego, przez auta spalinowe, które są kwestią rozmawialiśmy o tym bardzo długo, związaną z ryzykami rozmaitymi, poprzez kwestie ustrojowe, które też nie za bardzo wiadomo, jak wiążą się z Unią Europejską.
Ale są tam też na przykład kwestie, fermy wiatrowe. To kwestia,
tak,
która...
to pokazuje, że mamy tutaj oczekiwania z bardzo różnych obszarów.
Ale Polska podpisała te kamienie, znaczy zgodziła się w jakiejś formie.
Kraje Unii Europejskiej podpisały takie czy inne kamienie i wszędzie w Europie w mniejszym bądź większym stopniu jest rozgoryczenie związane z tym, że często niższego szczebla urzędnicy rozliczają państwa takie jak Hiszpania, Francja czy Polska z wypełniania tych oczekiwań nazywanych raz kamieniami milowymi, raz celami, raz jeszcze w inny sposób. Więc cały ten system moim zdaniem docelowo powinien zostać jakoś uproszczony, zmieniony, bo jest on trudny też do pogodzenia z takimi naszymi demokratycznymi intuicjami, że to społeczeństwo, suweren decyduje o tym, jak polityka jest kształtowana. Bo tutaj widzimy, że ten proces wyrwał się z kontroli demokratycznej i mamy do czynienia z taką potężną biurokratyzacją i narzucaniem rozstrzygnięć w bardzo wielu obszarach, co zupełnie często nie wynika z traktatu.
Panie pośle,
teraz przechodzę jeszcze do trzeciej części mojej odpowiedzi, już bardzo krótko. Negocjacje w różnych obszarach jeszcze trwają. Zostały, tak jak powiedzieliśmy sobie, cztery obszary. Polska złoży wniosek o wypłatę pierwszej transzy KPO. Ja chciałbym wierzyć w to, że bez dodatkowych już uciążliwości i złośliwości te środki zostaną wypłacone, że w każdej sprawie nie będzie dzielony włos na czworo, bo w wielu sprawach mam wrażenie, że takie podejście obecnie dominuje.
Andrzej Grzyb, czy ten włos na czworo jest dzielony, czy to jest tylko ten problem? Czy pańskim zdaniem, czy pan jest optymistą? No, już najprostsze pytanie z możliwych, ale chyba najsensowniejsze.
Panie doktorze, my straciliśmy szansę na prawie 5 miliardów zaliczki, 5 miliardów euro zaliczki, co mogliśmy uzyskać w roku ubiegłym. Gdyby te podstawowe warunki domówione pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską zostały spełnione. No to jest nasza strata, bo przecież 20 miliardów ponad złotych mogłoby już pracować i 20 miliardów złotych nie trzeba by było zaciągać w postaci zadłużenia na rynku pieniężnym, na rynku finansowym.
Chociaż to no, też jest pożyczka.
To nam się nie udało. Proszę zauważyć, jakie są ostatnio notowania, jeżeli chodzi o oprocentowanie obligacji skarbowych, które nawet pewnej transzy żeśmy nie uruchomili, dlatego że te obligacje no, były oprocentowane powyżej nawet 9%.
Panie Wójcie, bardzo proszę. Dwie minuty tutaj, mamy do końca programu, więc musimy się spuentować.
Tutaj powinniśmy mieć, to znaczy no, to obniża nasze szanse rozwojowe. Brak, że tak powiem, tego porozumienia. Natomiast proszę zauważyć, że my nie dokończyliśmy do końca tych negocjacji, bo w dalszym ciągu jesteśmy na finalnej, co prawda, fazie tak zwanych uzgodnień operacyjnych. Te uzgodnienia operacyjne werbalnie zostały przyjęte przez Komisję Europejską, to z zeszłego tygodnia z naszej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie przegląd w tej sprawie dokonywaliśmy. Również kamienie milowe, które są, że tak powiem, kluczowe, zostały przekazane w ich sposób realizacji przez rząd Komisji Europejskiej. Nie ma odpowiedzi na to.
Natomiast komisja akceptuje,
podstawowy zarzut, który ja mam, to jest to, że polski parlament w ogóle nie został poinformowany. Polskiemu parlamentowi nie przedstawiono Krajowego Planu Odbudowy, który został przekazany ani w formie projektu, ani w formie finalnego dokumentu przed przekazaniem do Komisji Europejskiej. Ja się zastanawiam, dlaczego rząd tego nie chciał uczynić. I mam chyba taką odpowiedź, która wiąże się z tym, że w rządzie nie było i nie ma do tej pory zgody na realizację tych kamieni milowych, między innymi przez Solidarną Polskę.
Ale czy wtedy
oni
były przekazane do Brukseli?
I w moim przekonaniu, dlatego rząd nie zaprezentował tego dokumentu przed wysłaniem do Brukseli w maju.
Panie pośle, stawiam kropkę, bo czas już rzeczywiście dobiegł do końca.
Panie redaktorze, Parlament Polski mógł przyjąć uchwałę wspierającą rząd w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Brak tego poparcia ze strony parlamentu wszystkich jego frakcji niewątpliwie rządowi nie ułatwia.
Nie zagłosowaliście, bo nie widzieliście KPO, jak to wygląda.
Nie, ale panie redaktorze, my żeśmy zagłosowali za funduszem
odbudowy, a nie nad Krajowym Planem
Odbudowy. Podobnie jak i Lewica. Jedynie Platforma się wstrzymała, natomiast nie pamiętam, jak głosowała Konfederacja.
No to do tematu KPO będziemy jeszcze wracali oczywiście.
Dokumentu, na co my się zgadzamy. No, panie redaktorze, pytanie, po co rząd wpisał do tych kamieni milowych na przykład zmianę regulaminu Sejmu?
Panie pośle, to na 15 sekund dajmy jeszcze głos Bartłomiejowi Wróblewskiemu, bo to widzę, zdaje się, jest pytanie adresowane do PiS-u.
Taka wiara, że poradzimy sobie sami bez polskiego parlamentu, ograniczenie tych, którzy mają mandat demokratyczny, bo przecież posłowie mają mandat demokratyczny, było zupełnie niepotrzebne. Ja jednak wierzę, że mimo tych perturbacji uda się dokończyć finalnie. To jest w interesie Polski i również Wielkopolski.
Optymizmem powiadam. Bartłomiej Wróblewski, bardzo krótko jeszcze na zakończenie, proszę.
Ja jestem sceptykiem co do tego, aby zmieniać regulamin Sejmu, dlatego że nie wiadomo, dlaczego ktoś w Europie ma takie oczekiwania. Namawiam i PSL, i Lewicę, i Platformę Obywatelską, żeby konsekwentnie wspierały polski rząd w negocjacjach, żeby te pieniądze, które nam się należą,
jak panie pośle, Polski trafiły.
To jest sprawa absolutnie zasadnicza. Solidarność polskiej klasy politycznej, aby te pieniądze jak najszybciej do Polski dotarły.
I tym akcentem kończymy dzisiejszą debatę. Wirtualnie, hybrydowo, ale mam nadzieję, że z dobrą jakością państwo dzisiaj słuchali potyczki wielkopolskich polityków. Katarzyna Uberhan, Andrzej Grzyb, Bartłomiej Wróblewski, parlamentarzyści z Wielkopolski dziś.
Bardzo
dziękuję. Dobrego wieczoru życzę.
Dobranoc.
Przy gorącym stole.